Cieszę się, że zostałem zaproszony, a zwłaszcza cieszę się z tematu, jaki został zaproponowany, bo jest to nader ważny temat. Jest to bardzo ważny temat i z radością ten temat podejmuję. Z tym, że moje przemyślenia są, bracia i siostry, takie. Skoro mówimy o uświęceniu, a mówić będziemy o uświęceniu, uświęcenie to nie jest jakiś abstrakcyjny temat. To nie jest coś, o czym mówimy i nie wiemy, o czym mówimy. No bo samo mówienie uświęcenie nie wyczerpuje głębi tego tematu. W moim przekonaniu uświęcenie to jest coś bardzo, bardzo praktycznego. To jest coś, z czym mamy do czynienia na co dzień, z czym mamy do czynienia w naszym osobistym życiu, w naszym małżeńskim życiu, w naszym rodzinnym życiu i w naszym zborowym życiu. Dlatego, gdy mówię o uświęceniu, to staram się uczynić ten temat tak bardzo, bardzo praktycznym. Bardzo, bardzo praktycznym. Dlatego będę chciał poruszyć następujące zagadnienia. Po pierwsze, będę chciał wskazać na temat ważności uświęcenia, a więc podkreślić, zaakcentować za pastorem waszego zboru, jak ważne jest uświęcenie, że nie jest to temat drugorzędny, że nie jest to temat, który możemy odłożyć gdzieś na bok. Kochani, możemy nie wszystko wiedzieć o eschatologii, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Ale o uświęceniu musimy wiele wiedzieć. Musimy wiele wiedzieć, bo choćbyśmy wszystko wiedzieli o eschatologii, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, ale nie byli gotowi, nie byli uświęceni, cóż nam to da? Zostaniemy jak te pięć głupich panien. Choćbyśmy wszystko wiedzieli o demonologii, a więc o szatanie, demonach, aniołach, angelologii, no ale uświęcenie jest najważniejsze. Dlatego będę mówił, przede wszystkim chcę zaakcentować w pierwszej kolejności ważność uświęcenia, a potem uczynić ten temat bardzo praktycznym tematem. A więc będę chciał mówić o uświęceniu narzeczeństwa. Uświęcenie narzeczeństwa. Świętość w narzeczeństwie. Świętość narzeczeństwa. Chciałbym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, jak ma wyglądać uświęcone narzeczeństwo. I chciałbym, aby rodzice wiedzieli, jak ma wyglądać uświęcone narzeczeństwo ich dzieci. Potem chciałbym przejść do ważnego tematu, jakim jest uświęcone przymierze, uświęcony ślub. Bo tak jak już powiedziałem pastorowi przed nabożeństwem, coraz bardziej zatraca się granica, zamazuje się granica między ślubem, weselem wierzących i niewierzących ludzi, nad czym straszliwie ubolewam. A więc będę chciał mówić na temat uświęconego ślubu, momentu przymierza. A potem chcę się także zastanowić nad uświęconym małżeństwem, uświęconą żoną, uświęconym mężem i nad świętością rodziny. To są, bracia i siostry, chyba podstawowe tematy dotyczące uświęcenia. Bo ktoś zauważył, że chrześcijanie nie grzeszą w zborze. Każdy stara się tutaj zachować jakąś normę. Chrześcijanie nie grzeszą, kiedy są gdzieś razem. Ale zdarza się i chrześcijanom, że czasem popuszczają wodze, kiedy są za zasłoniętymi firanami w domu, albo kiedy ich nikt nie widzi. A przecież mamy prowadzić święte życie wtedy, kiedy nas ludzie widzą i wtedy, kiedy nas ludzie nie widzą. I w związku z tym wokół tych właśnie zagadnień będziemy się poruszać podczas tej konferencji. Ważność uświęcenia, to będzie to pierwsze. Po drugie, ważność uświęcenia w związku narzeczeńskim, ważność uświęcenia podczas przymierza, ważność uświęcenia w życiu męża, żony, żony męża, bo taki Biblia czyni porządek, a potem ważność świętości życia w rodzinie, bo przecież rodzina to więcej niż małżeństwo, to dziadkowie, to wnukowie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy wszystkie tematy wyczerpiemy, ale przynajmniej je zasygnalizujemy. Przejdźmy więc teraz do pierwszego zagadnienia. Czy uświęcenie jest ważne? Czy rzeczywiście jest to tak ważny temat, żeby mu aż poświęcać konferencję, aż mówić o nim? Czy nie ma ważniejszych tematów, jak na przykład uwielbianie, choć to jest ważny temat? Czy nie ma ważniejszych tematów, jak na przykład wypędzanie demonów, choć to jest ważny temat? Albo uzdrawianie chorych, choć to jest ważny temat? Czy rzeczywiście uświęcenie jest czymś aż tak bardzo ważnym? Chcielibyśmy się więc zwrócić do Bożego Słowa, by zobaczyć, co Boże Słowo mówi na temat uświęcenia. I otworzę jako pierwsze miejsce ten tekst, który czytał pastor na rozpoczęciu. Jest to pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Jest to pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, czwarty rozdział. W zasadzie powinniśmy przeczytać cały czwarty rozdział. Dlatego, że ten czwarty rozdział składa się jakby z dwóch części. Zwróćcie uwagę, że on się składa jakby z dwóch części. Pierwsza część to jest od wiersza pierwszego do wiersza dwunastego. Od wiersza pierwszego do wiersza dwunastego. A druga część to jest fragment od 13 do 18 wiersza. O czymżeż jest więc mowa w tym pierwszym fragmencie, a więc od wiersza pierwszego do wiersza dwunastego? Jest mowa, bracia i siostry, o uświęceniu. Bo zwróćcie uwagę na wiersz trzeci. Na wiersz trzeci. W wierszu trzecim powiada Paweł tak. Taka jest bowiem wola Boża. Taka jest bowiem wola Boża. Co do tego nie ma wątpliwości, jaka jest wola Boża. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. A więc wolą Bożą, niepodlegającą dyskusji, kochani, jest uświęcenie nasze, nasze uświęcenie. A od 13 wiersza o czymżeż mówi Paweł? Od 13 wiersza Paweł w tym fragmencie najobszerniej mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Mówi o tym, że niebawem, wkrótce rozlegnie się głos trąby archanielskiej i na dźwięk tej trąby archanielskiej Chrystus, który siedzi po prawicy Ojca, wstanie ze swojego tronu i stąpi, a wtedy otworzą się niebiosa, jak mówi czwarty rozdział Apokalipsy, otworzą się niebiosa i Kościół usłyszy wezwanie, wstąp tutaj. I Paweł powiada, że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, odziedziczą nowe ciała, otrzymają nowe ciała, a potem ci, którzy żyć będą, doznają przemiany ciał, w których będą, w inne ciała i razem z tymi, którzy zmartwychwstali, zostaną przez te otwarte drzwi w niebie zabrani. Dlatego Paweł powiada, że zanim to się stanie, mamy dążyć do czego? Do uświęcenia. Zanim nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, Kościół musi dążyć do uświęcenia. I tak sobie myślałem, jadąc tu do was, czy to nie jest jakiś znak czegoś, skoro wy postanowiliście modlić się o uświęcenie, skoro postanowiliście zorganizować konferencję na temat uświęcenia, Czegoż to może być znak? O czym to może mówić? Co to może oznaczać? Dlaczego Pan położył wam akurat ten temat na serce? Uświęcenie. Dlatego, że przybliża się Jego przyjście. I On chciałby, żeby Kościół był na tyle uświęcony, tak przygotowany, żeby mógł wejść przez te otwarte drzwi. Bo przecież wiecie, co mówi Biblia, że tam nic nieczystego nie wejdzie. Powiada Apokalipsa, że Kościołowi oblubienicy dany został czas, aby się przygotowała, aby się przyoblekła w bisior święty i czysty. I dopiero wtedy, gdy taką będzie, Chrystus otworzy niebo i wezwie Kościół. I dlatego kładzie wam Duch Święty to na serce, żebyście się uświęcali, żebyście się przygotowywali na powtórne przyjście Pana Jezusa. Bo poprzez uświęcanie się to jest przygotowywanie się na powtórne przyjście Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę także na drugą wypowiedź podkreślającą konieczność uświęcania się. Zauważcie, co mówi drugi wielki apostoł, apostoł Piotr. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, od 11 wiersza Piotr pyta tak, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, a wcześniej mówi o powtórnym przyjściu, o dniach ostatecznych, o tym, że niebo przeminie, że ziemia przeminie. A w wierszu 11 pyta, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności? A więc znowu akcent jest położony po pierwsze na powtórne przyjście i na wszystkie wydarzenia związane z powtórnym przyjściem, z paruzją, ale zarazem apostoł Piotr powiada, jakimiż wy w związku z tym macie być w waszym postępowaniu. Jakaż ma być wasza świętość, skoro to wszystko ma się wydarzyć. A teraz zapytajmy jeszcze trzeciego wielkiego apostoła, albo prześledźmy, co on ma nam na ten temat do powiedzenia. Otwórzcie objawienie świętego Jana, czwarty rozdział. Otwórzcie objawienie świętego Jana, czwarty rozdział i zwróćmy uwagę tylko na wiersz szósty. I nad tym wierszem szóstym przez chwilę się pochylmy, przez chwilę się zastanówmy. Co jest powiedziane w wierszu szóstym? Przed tronem, także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu, cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Nie będę czytał całego czwartego rozdziału, ale czwarty rozdział rozpoczyna się tym, co już wspomniałem, że Jan zobaczył niebo otwarte, drzwi w niebie były otwarte. Ja już to swego czasu między wami mówiłem. A potem Jan usłyszał głos, wstąp tutaj. To jest symbol wezwania Kościoła przez otwarte niebo do nieba. I gdzież znalazł się Jan? Czytaliśmy, że Jan nagle znalazł się przed tronem, przed wielkim tronem. Nie pisze Jan, kto siedział na tym tronie, ale mówi, na tronie siedział ktoś. Musimy zrozumieć Jana, ponieważ Jan był Żydem, a Żydzi z ogromną bojaźnią wypowiadali słowo Jahwe albo słowo Bóg. Oni używali innych określeń, bo z takim respektem odnosili się do słowa Jahwe, do słowa Bóg. Dlatego jeśli nie musieli, to nie mówili. I dlatego tutaj jest powiedziane, że Jan zobaczył potężną salę. Salę tronową, pośrodku której stał tron, a na tym tronie siedział ktoś. Ale gdybyśmy zapytali Izajasza, kto siedział na tym tronie, to on by nam odpowiedział, bo w szóstym rozdziale jest powiedziane, że w dniu śmierci króla Hiskiasza, w dniu śmierci króla zobaczyłem niebo otwarte i zobaczyłem tron, a na tronie siedzącego Boga. A więc na tym tronie zasiadał Bóg. Ale nas bardziej interesuje co innego. Oto przed tym tronem Boga, na którym zasiadał Bóg, zwróciliście uwagę, że było morze potężne. Potężne morze. Coś jakby morze. Tak, jakby morze szkliste, podobne do kryształu. Jakby morze szkliste, podobne do kryształu. Z całą pewnością to nie było morze. Bo Biblia powiada w innym miejscu, że w niebie morza już nie będzie. A tutaj nagle jawi się coś jakby morze. Co to było? Tajemnica zostanie odkryta, jeśli otworzymy 17 rozdział tej samej księgi, bo w 17 rozdziale tej samej księgi morze symbolizuje kogoś. Morze coś symbolizuje. W 15 wierszu 17 rozdziału jest powiedziane: i mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się przetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. A więc pod postacią tego symbolu morza, które było przed tronem wszechmogącego Boga, to nie było morze jako woda, ale to były ludy, języki, narody. To one są tu przedstawione w formie pod symbolem morza. A więc to morze przed tronem Boga to nic innego jak ludy, języki i narody. Ludzie. Ludzie, inaczej mówiąc Kościół, inaczej mówiąc oblubienica, która została zabrana, a teraz Chrystus ją wprowadził do domu Ojca, do sali tronowej, na tronie którego zasiadał Bóg, aby przedstawić swoją oblubienicę swojemu Ojcu. Ale zwróćcie uwagę na to, na co ja chcę położyć nacisk. To morze, czyli ci ludzie, którzy stali przed tronem, byli podobni do kryształu, byli podobni do szkła, szkliste, podobne do kryształu. A kryształ, a szkło ma to do siebie, że jest jakie? Przeźroczyste, że jest przeźroczyste. Kryształ jest przeźroczysty, czysty, niezmącony, niezbrudzony, nieskalany, czysty. Czym się charakteryzowali ci ludzie stojący przed tronem Boga, porównani do morza? Czym się charakteryzowali? Tym, że byli czyści jak kryształ, jak szkło przeźroczyści. Co nam to mówi? O czym nam to mówi? Że ci, którzy wejdą tam przed Boży tron, muszą być czyści jak kryształ, przeźroczyści jak szkło, bo nic nieczystego tam nie wejdzie. Dlatego skoro mówimy o uświęceniu, to pamiętajmy, że na uświęcenie kładziony jest w wielu zborach nacisk, między innymi dlatego, ponieważ przyjście Pańskie się przybliża. I dlatego Bóg się upomina o czystość swojego narodu. Czasem żartuję, czasem mówię tak dla trochę rozrywki, może i dzisiaj to także powiem. Wyobraźcie sobie, że do nieba weszliby wszyscy ci, których się nawet dzisiaj w niektórych kościołach odsyła. Jak żył, tak żył, poszedł do nieba. Jak żył, tak żył, poszedł do nieba. Bił żonę, maltretował żonę, pił, ale tak go w końcu na cmentarzu do nieba posłali. Wyobraźcie sobie, że tacy ludzie by się w niebie znaleźli. Biblia powiada, że niebo to perłowe bramy. Biblia powiada, że niebo to złote ulice. Wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby tam ci ludzie się znaleźli? Wyobrażacie sobie? Gdyby się tam wszyscy ci Polacy, których się do nieba odsyła, znaleźli, zębami, pazurami by rozdrapali to niebo. Te złote ulice przestały być złote, perły przestały być perłami. Dlatego do nieba nie każdy, kogo tam odsyłają, wejdzie. Kto tam wejdzie? Ci, którzy piorą szaty swoje, aby móc stać przed tronem baranka. I w związku z tym kładziemy nacisk na uświęcenie. Nie wiem, czy wiecie, kochani, ale już ponad 100 lat temu, ponad 100 lat temu, kiedy powstawało przebudzenie na Azusa Street, to zielonoświątkowe przebudzenie, od którego wszyscy pentekostaliści się wywodzą, zielonoświątkowcy się wywodzą, to już wtedy było wypowiedziane proroctwo, że przyjdzie taki czas, że w zborach, w kościołach będzie się kładło nacisk, akcent na moc, na power, na dynamit, na moc. Natomiast zaniedbywać się będzie świętość życia. A ja powiem tak. I to my doświadczamy tego, widzimy, że niektórzy tylko za mocą, więcej mocy. Natomiast jeśli chodzi o dbałość, o uświęcenie, to darowali sobie, to odstawili. A w moim przekonaniu nie przynosi hańby Bogu nic więcej, jak na przykład prorokowanie przez człowieka, który prowadzi nieuświęcone życie. Jak na przykład wypędzanie demonów przez człowieka, który nie prowadzi świętego życia. Najpierw świętość, a potem moc. Ale niestety to zostało poprzestawiane. My w każdym razie chcemy mówić o uświęceniu. I raz jeszcze podkreślam, uświęcenie to nie coś abstrakcyjnego. No mówimy o uświęceniu, ale tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Uświęcenie to coś bardzo, bardzo praktycznego. To coś, z czym się stykamy, z czym się spotykamy na co dzień. I dlatego podzieliłem moje usługiwanie wśród was na te właśnie zagadnienia. I zaczniemy od tego miejsca. Ja jestem przekonany, że to waszej młodzieży nie dotyczy, że to waszych dzieci, ojcowie i matki nie dotyczy. Ale świadomy jestem, że w niektórych zborach jest to problem. Dlatego zaczniemy od tej podstawowej, od tej podstawowej platformy, jaką jest narzeczeństwo, by potem przejść wyżej, aż powiedzmy sobie do rodziny. A więc rozpoczniemy od narzeczeństwa. Od czego zacznę? Zacznę od tego, iż na początku, jak wszyscy wiecie, Bóg stworzył mężczyznę. Co do tego nie ma wątpliwości. Pierwszym, który został stworzony, był mężczyzna. I tegoż mężczyznę osadził w najpiękniejszym miejscu świata. To najpiękniejsze miejsce świata, wiadomo wam, nazywało się rajem. Ale po pewnym czasie Bóg doszedł do wniosku, o czym także doskonale wiecie, że temu mężczyźnie, któremu się Bóg przypatrywał, temu mężczyźnie czegoś brakuje. Że tak jakby nie był kompletny. Że czegoś temu mężczyźnie brakuje. Miał wszystko, czego tylko pragnął. Przepiękne miejsce zamieszkania, zdrowe ciało, ale czegoś mu brakowało. I mądry Bóg doszedł do wniosku, że musi temu człowiekowi, mężczyźnie, uczynić pomoc odpowiednią. Ktoś kiedyś w naszym zborze na ten temat usługując takim oto posłużył się przykładem. Mówi, wyszedł sobie rano, tak mogło być, tak nie musiało być, wyszedł sobie rano Adam ze swojego miejsca, gdzie spał, gdzie przesypiał noce i zobaczył na gałązce dwa tulące się do siebie gołąbki. A potem podszedł dalej i zobaczył parę innych zwierząt idących obok siebie. A on próbował przytulić się do słonicy, ale ta go zupełnie nie zrozumiała. Próbował przytulić się do jakiegoś innego stworzenia, ale to uciekło. I nagle Adam uzmysłowił sobie, że choć wszystko ma, czegoś mu brakuje. I wtedy Bóg stworzył mu pomoc, jak czytamy, odpowiednią. A tą odpowiednią pomocą, którą stworzył Bóg, była kobieta. I w ten sposób Bóg uzupełnił ten brak, jaki miał miejsce w życiu Adama. Kiedy kobieta została stworzona, Adam już miał z kim wymieniać swoje emocje. Miał do kogo wypowiadać swoje emocje. Miał komu powiedzieć: kocham cię. I mógł usłyszeć od kogoś: kocham cię. A zatem była ta kompletność, bo człowiek jest kompletny wtedy, kiedy może ofiarować i kiedy jemu ktoś coś ofiarowuje. A zatem Bóg, żeby uzupełnić brak, który wystąpił w mężczyźnie, w życiu mężczyzny, stworzył kobietę. O tym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w 18 wierszu. Jak sądzę, nie muszę wam tego czytać, ale ponieważ to jest konferencja, studium biblijne, więc przeczytajmy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, 18 wiersz. I popatrzcie, co powiedział Bóg. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi być, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I stworzył kobietę. Tak więc małżeństwo to ideał kompletności. Możemy więc powiedzieć, tak bardzo ogólnie rzecz biorąc, że Bożym zamiarem jest, żeby mężczyzna znajdował małżonkę, żeby był kompletny, żeby u jego boku stała małżonka. I popatrzcie, bracia i siostry, jak to jest nawet, jeśli chodzi o ludzkość. Na świecie rodzi się mniej więcej tyle samo mężczyzn, co i kobiet, żeby ta Boża norma mogła się wyrównywać, a więc mogła funkcjonować. Mężczyzna, żeby znajdował odpowiednią partnerkę. Zauważono, że po okresie wojen, kiedy ginęli przeważnie mężczyźni, to w następnych generacjach rodziło się więcej chłopców niż dziewczynek. Po co? Po to, żeby wyrównać, zbilansować. Dlatego w moim przekonaniu młodzi chrześcijanie powinni mieć okazję, do zaprzyjaźniania się z osobami płci przeciwnej. Dlaczego? Bo takie przyjaźnie dają poczucie bezpieczeństwa co do przyszłego związku małżeńskiego i wpływają pozytywnie na proces dojrzewania psychicznego. I nie mówcie mi, że nie ma problemu. Jest problem. My go tylko nie zawsze chcemy zauważyć albo go fałszywie przykrywamy. Pamiętam, kiedy ja się nawróciłem, mając 21 lat, nawróciłem się w tym zborze, o którym mówiłem. Był to maleńki zbór, wówczas i po pewnym czasie, kiedy ta euforia nawrócenia się, bo na początku człowiek jest jakby w euforii, nic nie widzi poza niebem, poza gwiazdami, stąpa po ziemi, a zdaje mu się, że nie stąpa po ziemi. Ale z czasem ta euforia przemija i człowiek zaczyna się rozglądać dookoła. I to jest wszystko w porządku. I po jakimś czasie ja też zacząłem się rozglądać dookoła. Miałem 21 lat. W żadnym zborze innym poza Brzeżawą nie byłem. Bo do Brzeżawy wróciłem jako ateista. Jako niewierzący nauczyciel, jako ateista, którego nauczono, że Boga nie ma i który miał za zadanie między innymi nauczać, że nie ma Boga. A więc nie wierzyłem w Boga, nie wierzyłem w Biblię, nie znałem żadnego zboru, nie znałem wierzących. Trafiłem do zboru brzeżawskiego przez przypadek, ale nie przez przypadek się nawróciłem, bo dotknęła mnie ręka Boga. Nawróciłem się i z tego nabożeństwa wychodziłem jako człowiek wierzący. Euforii. Niebo zdawało mi się, że dotyka mojej głowy, a ja, że dotykam nieba. Ale po pewnym czasie ta euforia, jak powiedziałem, zaczęła upadać. I nagle przyszła mi myśl, chłopie, z kim ty się ożenisz? Nie masz powołania do celibatu. Z kim się więc ożenisz? Rozglądnij się dookoła. Rozglądnąłem się dookoła i co? I dwie moje kuzynki. Nikogo więcej. Czy zdajecie sobie sprawę, że diabeł wykorzystał ten przypadek? Tak. Nie masz powołania do celibatu, a z kim się ożenisz? Będziesz starym kawalerem do końca życia. A przecież ty nie masz powołania do starokawalerstwa. I wiecie, że przychodziły nawet myśli, no i po coś ty to zrobił? Po coś ty się nawraca? Nie masz żadnych szans. Albo szukać partnerki w świecie, bo inaczej to co? Będziesz starym kawalerem. Tłumiłem tę myśl w sobie, tłamsiłem tę myśl w sobie. Starałem się jej nie dopuszczać, no ale diabeł jest uparty. Ta myśl wracała, ta myśl wracała, ta myśl wracała. Będziesz starym kawalerem, będziesz starym kawalerem. A ja nie miałem zamiaru być starym kawalerem. Ja chciałem mieć żonę, chciałem mieć dom, chciałem żyć tak, jak żyje wielu ludzi. A tymczasem, no z kim ty się ożenisz tutaj, skoro to są twoje kuzynki? I męczył mnie wróg tak co najmniej przez pół roku czasu. Jak długo mnie męczył? Męczył mnie tak długo, dopóki na wiosnę, a więc gdzieś w okolicach maja, nie przyszła informacja, że w zborze w Wapienicy koło Bielska Białej będzie zorganizowany kurs młodzieżowy. I że młodzi ludzie, którzy chcą pojechać na ten kurs, powinni się zgłosić. I wtedy podchodzi do mnie wujek, a więc przełożony zboru, ciągle przełożony zboru i mówi, słuchaj Michał, no masz wakacje, masz wolny czas, może byś pojechał na ten kurs. A co to jest takiego? No tam zjeżdża się młodzież, no ja też nie wiem, bo ja nigdy nie byłem, ale pojedź na ten kurs. No i wyobraźcie sobie, za zaoszczędzone pieniądze pojechałem na kurs do Bielska Białej, kurs młodzieżowy. I kiedy przyjechałem, trochę się spóźniłem, bo też nie mogłem tej miejscowości znaleźć od razu. Kiedy przyjechałem, wszedłem do sali, popatrzyłem na salę i myślę, jaki ja byłem głupi. Popatrzyłem i zobaczyłem kwiat młodych ludzi. Przeważały dziewczynki, dziewczyny. I wtedy mówię, Michale, jakiś ty był głupi. Po coś się tak dał diabłu przez tyle tygodni oszukiwać, że się nie będziesz miał z kim ożenić? Przecież popatrz, to jest do wyboru, do koloru. A zatem nie mówcie, że to nie jest problem. To jest problem. Ilekroć razy w którymkolwiek zborze na ten temat usługuję i robię wezwanie do chłopców i dziewcząt, które mają z tym problem, są zastraszane, że nie znajdą partnera w życiu, to zawsze wychodzi sporo młodych ludzi. Dlatego powiedziałem, że powinniśmy, ja to zrozumiałem wyraźnie, ze względu na moje przeżycia, że powinniśmy stwarzać młodym ludziom możliwość spotykania się z sobą po to, żeby zawierać przyjaźnie. Nie wolno chyba zamykać młodych ludzi hermetycznie, bo dojdzie do nieszczęścia. Bo dojdzie do czego? Jeśli nie znajdą partnerów, partnera czy partnerki wśród wierzących, to wróg to wykorzysta, żeby znaleźć partnera albo partnerkę w świecie. I tam właśnie na tym kursie młodzieżowym w Wapienicy, że wracam do tamtego okresu, jednego dnia siedząc na balkonie, bo tłok był na dole, nie mogłem znaleźć miejsca na dole, siedziałem i modliłem się: Panie, jeśli taka jest Twoja wola, jeśli chcesz, żebym się tu z kimś zaprzyjaźnił, pokaż mi tę osobę, z którą mógłbym nawiązać relację, przyjaźń, żeby w przyszłości także myśleć i o małżeństwie. No i wtedy podczas nabożeństwa weszła młoda dama ze skrzypcami, podeszła do przodu i zaczęła grać na tych skrzypcach przy akompaniamencie fisharmonii, wtedy się tak to nazywało. Ja siedząc tak na balkonie, wyraźnie odczułem, jak mi serduszko piknęło, że to będzie Twoja przyszła małżonka. I tak się oto zaczęło. Dzisiaj jesteśmy już w małżeństwie trochę lat, ponad 40 lat. Mamy odchowane dzieci i jest nam z sobą dobrze. A zatem jeszcze raz powtarzam, nasi młodzi ludzie, muszą mieć możliwość spotykania się. I kiedy byłem prezbiterem naczelnym i nie tylko, starałem się robić wszystko, żeby umożliwić młodym ludziom bycie z sobą. Ale, tak jak powiedziałem, nie ma nic złego w zawieraniu przyjaźni. Nie ma niczego złego, jeśli zawieramy przyjaźnie. Trzeba jednak pamiętać, i o to chciałbym do was, młodzi ludzie, apelować. Musicie jednak pamiętać, zwłaszcza wy, chłopcy, nie wolno, bo jest to coś absolutnie nagannego, coś absolutnie nie do przyjęcia w kręgach chrześcijańskich. Jest to coś nagannego, tak zwane flirtowanie ze sobą, albo inaczej chodzenie ze sobą. Flirtowanie oznacza żartowanie sobie z miłości lub udawanie miłości dla zabawy, dla pokazania się, dla atrakcji albo dla jakiejś przygody. To jest absolutnie naganne. To jest nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. Miłość jest zbyt poważnym uczuciem, żeby się z nim zabawiać, albo sobie z niego żartować. Trzeba zawsze brać pod uwagę, że gdy jedna strona robi sobie żarty, robi to dla żartów, dla zabawy, dla szpanu, druga, nie wiedząc o tym, może się zaangażować na serio, poważnie. I wtedy, gdy ta jedna strona, która sobie żartuje, zerwie, zrezygnuje, gdy skończy zabawę, to ta druga strona może przeżyć głębokie zranienie, przeżyć głęboki szok, który będzie prawdopodobnie nieuleczalny do końca życia. Znam takie przypadki, naganne przypadki, gdy chodzono z sobą, młodzieniec z dziewczyną, 2, a może nawet więcej lat. A potem nagle jemu się rozmyśliło, odszedł, a ona znalazła się z zawałem serca w szpitalu. Tak być nie powinno. Tak być nie może. To doprowadza do depresji, a bardzo często do odejścia od wiary, a bardzo często nawet bardzo często nawet w kręgach pozachrześcijańskich, do samobójstwa. Poza tym może to spowodować głębokie zranienia i uprzedzenia, nieufność do następnych przyjaźni. I tak jak powiedziałem, czasem skutki zawodów miłosnych przechodzą nawet do zawartych z innym partnerem małżeństw. Tak, niejedna żona w duszpasterskiej rozmowie wyznawała mi, prosząc o modlitwę, ponieważ ciągle, choć jest już w małżeństwie, choć nawet są już dzieci, ona ciągle, powiedzmy, gdzieś żyje wspomnieniami flirtowania z tamtym nieodpowiedzialnym mężczyzną, który odszedł. Bo to niestety idzie. To niestety nie tak łatwo wykorzenić. Mówi się, że ta pierwsza miłość nie rdzewieje. Tak. A więc musimy być bardzo poważni, drodzy młodzi ludzie, wy, którzy zawieracie przyjaźnie z sobą. Pamiętajcie, że jeśli to robicie dla żartów, to możecie kogoś skrzywdzić i to tak bardzo skrzywdzić, że pójdzie to za nim przez całe życie. Dlatego odpowiedzialny młody człowiek, duchowo dojrzały młody człowiek nie będzie flirtował, nie będzie się zabawiał miłością, jeśli nie ma poważnych zamiarów. To należy do uświęcenia. To należy do świętości życia. To należy do odpowiedzialności duchowej. A zwłaszcza to dotyczy młodych chłopców, to dotyczy chłopców. Ponieważ oni są najczęściej inicjatorami zawierania przyjaźni. Mówiąc o narzeczeństwie, o świętości narzeczeństwa, muszę powiedzieć tak. Celem narzeczeństwa nie jest flirtowanie, nie jest chodzenie tylko z sobą, nie jest tylko pokazanie się, że oto mam kogoś, z kim mogę chodzić, ale celem narzeczeństwa, musimy o tym pamiętać, jest małżeństwo. Jeśli decydujemy się na zawieranie związku narzeczeńskiego, a więc zawieranie przyjaźni, to musimy myśleć w takich oto kategoriach, że ta osoba powinna być moim partnerem. Partnerem na całe życie. Jeśli nie, to, że tak powiem, nie wolno podrywać dla szpanu, dla zabawy. Dlatego narzeczeństwo, i tutaj kolejna uwaga, dlatego narzeczeństwo, uświęcone narzeczeństwo, nie powinno trwać w nieskończoność. Narzeczeństwo powinno być zwieńczone i to w miarę nieodległym czasie zwieńczone ślubem przymierza, a więc ślubem przymierzem. Nie powinno się go rozciągać w nieskończoność. Ja znam takie pary, które chodziły ze sobą 4 i więcej lat, aż się sobie sprzykrzyli, a potem się rozeszli. I potem gorycz i w jej sercu, i w jego sercu. Powiadam, zawsze z większą szkodą z takiego incydentu wychodzi dziewczyna. Dlatego dziewczyny, bądźcie ostrożne. Bo mężczyzna zawsze sobie jakoś poradzi, ale dziewczyna pozostaje jako odrzut. I w związku z tym bądźcie ostrożne, nie każdemu młodzieńcowi ufajcie. W okresie uświęconego narzeczeństwa, narzeczeni, ci, którzy już się zdecydowali na narzeczeństwo, narzeczeni muszą bezwzględnie pamiętać o pewnych podstawowych zasadach. Młodzi ludzie, apeluję do was z całego serca, jako jeden ze starszych usługujących w tym kraju. Pamiętajcie o pewnych podstawowych zasadach. narzeczeństwie trzeba absolutnie panować nad formą zbliżania się do siebie. Nie wolno angażować się za daleko. Zbyt głębokie zbliżanie się, a tu i ówdzie się to także praktykuje, mieszkanie razem, wycieczki pod jednym, w jednym namiocie, czy w ogóle tylko wspólne wycieczki. A więc oddalanie się od pozostałej grupy pary narzeczeńskiej. Przebywanie sam na sam w domu. Czy wiecie, do czego może doprowadzić? Może doprowadzić do współżycia seksualnego. Dlatego do was także, rodzice, apeluję. Zróbcie wszystko, co w waszych możliwościach, aby nie stwarzać okazji waszym dzieciom, będącym w narzeczeństwie, by pozostawały sam na sam. Dlatego, że diabeł bardzo sprytnie wykorzystuje tego rodzaju sytuacje. I tu się mi przypomina świętej pamięci moja teściowa. O teściowach się różnie mówi, ale ja muszę powiedzieć o niej w samych superlatywach. Ja już wtedy byłem nauczycielem, a moja żona przygotowywała się do matury. I ponieważ była skrzypaczką, ponieważ miała natłok zajęć związanych z muzyką, to teoria, powiedzmy sobie, jakoś tam za bardzo jej nie miała na to czasu. A zwłaszcza jeśli chodzi o język polski. A ja raczej byłem dobry, jeśli chodzi o język polski. Więc w związku z tym przerabialiśmy materiał przygotowywany, materiał potrzebny do matury. I siedzieliśmy w jednym pokoju, ja z książkami, ona z zeszytami, ale zawsze między nami siedziała nasza droga teściowa. I bardzo sobie to cenię. Czasem się złościłem, czasem mi to było niesmak. Ale kiedy potem sam zostałem ojcem i miałem dorastającą córkę i mój zięć się do niej zalecał, to innej metody nie stosowaliśmy z żoną. Żona zawsze była między nimi. Czy nas czasem nie uszukali, tego nie wiem. No bo wiecie, młodzi ludzie mają tysiące sposobów, żeby się jakoś tam z lekcji wymknąć i gdzieś się tam spotykać. Ale staraliśmy się zawsze pilnować, żeby nie stwarzać okazji do tego, by byli sami. Bo niestety, no wróg jest wrogiem i robi wszystko, żeby właśnie skalać, zanieczyścić, żeby doprowadzić do nieszczęścia. A musicie pamiętać, że to, co robicie wy, co robimy my jako jednostki w zborze, to nie jest tylko nasz problem, prawda? Czy myślisz, że to, co robisz, to jest tylko twój problem? Czy myślisz, że to, co zrobił Achan, było tylko jego problemem? Kto z was pamięta historię Achana? W księdze Jozuego jest o niej mowa, że kiedy zdobywali Jerycho, to była położona blokada na wszystko, co jest w Jerycho. Nie wolno było niczego brać, bo to było pod przekleństwem. Ale Achan oglądnął się na lewo i na prawo i zobaczył, że nikt nie widzi, schował sztaby złota i wziął kilka płaszczy. A potem, kiedy cały Izrael wyruszył pod Aj, aby zdobywać Aj, Izrael poniósł porażkę. A kiedy Jozue pytał, Boże, dlaczego? Czy Bóg mówi, Achan zgrzeszył? Czy też Bóg mówi, Izrael zgrzeszył? Czyli co? Grzech Achana rozlał się, rozłożył się na cały, Izrael. A więc to, co uczynił ten jeden członek tego ciała, tego organizmu, rozlało się na cały organizm. I wtedy Achan musiał ponieść tego konsekwencje. A czy myślicie, że w ciele Chrystusa jest inaczej? Przecież Paweł wyraźnie nas naucza, że mały kwas całe zaczynienie zakwasza. psuje. A zatem to, co robisz, to, co ja robię, co ty robisz, rozkłada się na cały zbór. Pamiętam, kiedyś przyjechał do nas pewien człowiek, pewien ewangelista do zboru w Ustroniu i zaczął usługiwać i w pewnym momencie mówi, nie wskazywał palcem, tylko mówi, jest tu człowiek, który przyszedł obciążony grzechem. Człowieku, albo będziesz pokutował, wyjdziesz, aby wyznać grzech, albo proszę, wyjdź z tego nabożeństwa, bo inaczej wskażę na ciebie palcem i przywołam cię tutaj do przodu. Rób więc, jak uważasz, bo dłużej usługiwać nie mogę, bo twój grzech jest jakby blokadą. Ja nie mogę otworzyć ust, ponieważ twój grzech blokuje to, co ja chcę powiedzieć. Jeden człowiek, a potrafił zablokować swoim grzechem Boże błogosławieństwo dla całego zboru. Tak więc to nie jest obojętne, co robi jeden członek nawet w zborze. Ten ciężar grzechu, który ten człowiek przynosi do zboru, może obciążyć cały zbór. Dlatego powiadamy, mówimy. To nie jest tylko odpowiedzialność jednej osoby. To rozpada na cały zbór. Jeśli narzeczeństwo, jakieś narzeczeństwo pozwala sobie iść za daleko, to swoim grzechem obciąża cały zbór i potem nie ma nawróceń i potem Bóg nie działa, bo to obciążenie wisi nad zborem. Dlatego mówimy o tym, dlatego apeluję o tym, żeby nie zbliżać się za daleko. Bożym pragnieniem jest, posłuchajcie, młodzi ludzie, Bożym pragnieniem jest, aby Panna młoda i Pan młody także, w dniu ślubu była czystą dziewicą. Kto z was pamięta, o co zabiegał Paweł, jeśli chodzi o Kościół? Przyrównajmy to do Kościoła. Bo przecież oblubienica, Kościół jest oblubienicą Pana Jezusa. Ty jesteś albo będziesz oblubienicą jakiegoś oblubieńca. O co zabiegał Paweł, jeśli chodzi o Kościół? W liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w drugim wierszu Paweł mówi, zabiegam o to, aby was stawić jako czystą oblubienicę. Ja jako starszy już pastor zabiegam o to, aby was, młode dziewczyny, stawić czystymi. I myślę, że to jest także pragnieniem i waszego pastora, i całych wszystkich starszych, i waszych rodziców, aby was stawić czystymi przed przyszłymi małżonkami. Oczywiście to, co mówię, to jest śmieszne w oczach świata, bo badania dowodzą, że ponad 50% chłopców miało swój pierwszy stosunek między 11 a 13 rokiem życia. Coraz częściej zdarza się ciąża u niezamężnych nastolatek. 12-13 lat to jest praktycznie kto może wejść do internetu i poczytać trochę. To są praktycznie codzienne przypadki, że 12-13-latki rodzą. Świat nie widzi w tym niczego złego. Świat nie widzi w tym niczego złego. Świat nie widzi niczego złego w pornografii, w filmach, w telewizji, która rozbudza pożądliwości. Świat nie widzi w tym niczego złego. Gdyby mnie słyszał świat tak mówiącego, jak mówię do was, to by mnie wyśmiał, to by mnie wykpił. Kiedyś coś powiedziałem na temat grzechu homoseksualizmu. I gdzieś tę taśmę ktoś przesłuchał. I potem dostałem taki eleborat od kogoś z Krakowa, który oskarżał mnie od szczepieńców i tak dalej. Jak śmiałem powiedzieć słowo na homoseksualistów? Przecież to są najlepsi ludzie. To, co w oczach Boga jest ciemnością, w oczach tego świata jest światłością. A to, co w naszych oczach jest światłością, jest świętością, w oczach tego świata jest śmieszne. Ale przecież, bracia i siostry, Biblia wzywa nas, wzywa swoje dzieci, aby się nie wzorowały na zwyczajach świata. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, Paweł tak wyraźnie mówi o tym, że nawet jeśli świat idzie w tym kierunku i świat nie widzi w tym niczego złego, to my nie możemy się wzorować na zwyczajach tego świata. 12 rozdział, wiersz 2. A nie upodabniajcie się do tego świata. Nawet jeśli śmieją się z ciebie w szkole, że ciągle jesteś jeszcze święta, czysta. Nie przejmuj się tym. Pamiętaj, że nieżywe ryby płyną z prądem. Natomiast żywe ryby płyną pod prąd. Zachowaj swoją świętość. Zachowaj swoją czystość. Nie pozwól sobie na to, aby wzorce tego świata stawały się twoimi wzorcami. Jeśli ktoś ma poważne zamiary, no, mogą być takie przypadki, i nie może już dłużej wytrzymać wstrzemięźliwości, powinien zdecydować się na stan małżeński, jeśli oczywiście sprzyjają temu warunki. Dlatego Paweł mówi, że jeśli ktoś cierpi upalenie, powinien wstąpić w związek małżeński. Ale nie wolno tego robić, będąc w stanie narzeczeńskim. To jest cudzołóstwo. To jest przeteczeństwo. I zanim przejdę dalej, albo zanim zrobimy chwilę przerwy, to zwróćcie uwagę, że właśnie tym grzechem bardzo często posługiwał się wróg, aby skazić świętość Bożego narodu. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w 8 wierszu czytamy, że temu grzechowi poddawali się Izraelici, gdy szli do Kanaanu. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 8 wiersz. Nie oddawajmy się wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Czym grzeszyli? Wszeteczeństwem grzeszyli. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to słowo, które czytałem dzisiaj na wstępie, brzmiało tak. Posłuchajcie raz jeszcze. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. I to uświęcenie wasze ma się sprowadzać do tego, do czego? Żebyście się wstrzymywali od wszeteczeństwa. A co to jest wszeteczeństwo? To jest współżycie pozamałżeńskie albo przedmałżeńskie. Przedmałżeńskie albo pozamałżeńskie. W Izraelu, o którym już mówimy, przypadek wszeteczeństwa był karany kamionowaniem. A Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w 18 wierszu mówi: uciekajcie przed czym? Przed wszeteczeństwem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Po przerwie powiem, na czym polega uciekanie przed wszeteczeństwem. A wszystko to, co mówię, mówię po to, abyśmy zrozumieli, że to się zaczyna gdzieś tam w narzeczeństwie. I że nawet te narzeczeństwa nasze muszą być uświęcone. Uświęcenie to coś praktycznego. To życie według standardów Bożego Słowa. A ono sięga do narzeczeństwa, prowadzi poprzez małżeństwo, potem prowadzi poprzez rodziny, dzieci. I rzeczywiście, słusznie ktoś powiedział, że tutaj najczęściej popełniamy najwięcej błędów. Zróbmy przerwę, a potem będziemy kontynuować temat.